Piosenki dla 30-latków. Kamila Szuba. Odcinek 17. Outsider. Pijama porno.
Ma błyszczącą twarz na poligonach. Chłopcy uczą się zabijać. Artyści poszukują swojego ja. Dookoła ludzie umierają. Dookoła ludzie rodzą się. Dookoła ludzie się kochają. Dookoła nas coś dzieje się. A my zostańmy obok. A my zostańmy tu.
Jest wczesny, ciepły jesienny poranek. Przed chwilą wzeszło słońce. Jego promienie delikatnie oświetlają miasto pokryte jeszcze lekką mgłą. Stoimy z Antkiem na dachu skłotu i patrzymy na Żoliborz budzący się ze snu. Robię krok do przodu. Czuję, że pod nogami zgrzytają mi kawałki eternitu. Znajduję pod nim sufitową belkę. Idę wzdłuż niej tak, żeby nie spaść. Ostrożnie docieram do krawędzi dachu i małą, przeciwpożarową drabiną schodzę w dół. Antek jest tuż za mną. Przechodzimy przez plac między pustymi halami walącej się starej fabryki. Patrzymy na duże, powybijane okna i ściany z odpadającymi płatkami tynku. Wychodzimy na ulicę i idziemy na przystanek znajdujący się tuż obok niej. Żegnam się z Antkiem, wsiadam do autobusu, który spokojnie płynie przez ulice Warszawy. Ziewający ludzie jadą do pracy, a ja wracam do domu. Poznałam Antka na przystanku Woodstock, ostatnim organizowanym w Żarach, w lipcu 2003 roku. Byłam tuż po maturze. Skończyłam liceum i rozpoczęłam bardzo długie wakacje. Znów razem z Łucją pojechałyśmy nad morze do Karwi, jak rok temu. Wybrałyśmy się tam szukać śladów po ostatnim lecie, ale nic nie znalazłyśmy. W naszym rastabarze pracował już ktoś inny i nikt w okolicy nie słyszał o chłopakach w dredach. Po dwóch dniach wróciłyśmy do domów, zostawiłyśmy plecaki i nie zabierając ze sobą praktycznie żadnych rzeczy, bez namiotów, za to w towarzystwie Gośki i Zosi Kłos oraz ich pankowych znajomych, poznanych na Barbakanie przy Starym Mieście, pojechałyśmy na Woodstock. Nie zastanawiałyśmy się w ogóle nad tym, jak damy radę przeżyć. Stłoczone w pociągu pełnym tysięcy ludzi, którzy właściwie nie powinni się w nim zmieścić, przemierzyłyśmy pół Polski, by o zmierzchu dostać się na pole po horyzont wypełnione słonecznikami i podobną do nas młodzieżą. Po 10 minutach bycia na terenie festiwalu zgubiłyśmy portfel, w którym miałyśmy nasze wspólne pieniądze. Na przeżycie 3 dni zostało nam więc 20 zł, które znalazłam w kieszeni swoich spodni. Nagle pojawił się też wśród nas znajomy, którego poznałyśmy na koncercie w Warszawie kilka tygodni wcześniej. Oddał nam swój namiot, tak że spokojnie mogłyśmy spędzić w nim noc. Dla mnie jednak nie starczyło tam miejsca. Spałam na dworze, w śpiworze, na niewielkiej kępce trawy, pomiędzy morzem śledzi i sznurków podtrzymujących sąsiednie namioty. Nigdy w życiu nie byłam tak brudna i tak zgrzana, jak wtedy, gdy nad ranem obudziły mnie palące promienie słońca i kłęby latającego piachu wprawiane w ruch przez setki butów, które dokądś dreptały. Kurz wdzierał mi się w gardło i dusił niemiłosiernie. Osadzał na ciele i tworzył warstwę, którą trzeba było zdrapywać, bo nie można było jej zmyć. W tym stanie permanentnej nieświeżości spędziłam resztę festiwalowego czasu, pijąc na spółkę jedno piwo dziennie i jedząc to, czym podzielili się ze mną znajomi. Doznawałam wzruszeń i uniesień na koncertach, poznawałam ludzi i obserwowałam, jak bawi się młodzież tak podobna do mnie, z istnienia której nie zdawałam sobie wcześniej sprawy. Wśród niej był Antek, Chłopak z Warszawy, który do mnie podszedł i po prostu zaczął rozmawiać. Stanął przede mną na środku pola, pośród piachu i unoszących się kłębów kurzu. Wyglądał jak biały Jimi Hendrix w stroju żołnierza na przepustce, któremu na szyi ktoś zawiesił piękny, afrykański naszyjnik. Był drobny i nieco wyższy niż ja. Nigdy wcześniej nie byłabym go sobie w stanie wyobrazić. Wróciliśmy z Woodstocku razem. Ekipą powiększoną o jego znajomych. Pociągiem osobowym, w którym prawie nie było dla nas miejsca. Wsiedliśmy do niego po nocy spędzonej na peronie w żarach, wśród tysięcy osób z całej Polski cierpliwie czekających na transport do domów, znajdujących się gdzieś w małych miastach i wsiach. Czas ten umilał nam głos dobiegający z dworcowych głośników, który wysyłał do nas komunikaty brzmiące mniej więcej tak. Ten pociąg jedzie do Odessy. Proszę do niego nie wsiadać, to jest zagranica. Drzwi na zewnątrz naszego wagonu były otwarte. Skład wolno sunął przez letnie krajobrazy skąpane w zieleni i niedzielnym zachodzącym słońcu. Było nam ciasno i ciepło. Siedzieliśmy na krawędzi podłogi, nogi trzymając na schodach, tak że można było patrzeć na tory, łapać i urywać rosnące przy nich trawy i polne kwiaty. W tempie ślimaka sunęliśmy do Warszawy. Po powrocie znów spotkaliśmy się w tym gronie, a po kilku dniach zaczęliśmy wychodzić sami i Antek został moim chłopakiem. Stało się to tak po prostu, właściwie nawet nie wiem jak. Dzwoniliśmy do siebie na numery domowe i umawialiśmy się na spotkania w mieście. Wakacje dobiegły końca, a ja rozpoczęłam studia. Lato zdążyło zmienić się w jesień, pełną długich, deszczowych podróży do naszych domów. Po wykładach włóczyliśmy się po mieście. Spędzaliśmy czas w parkach lub w klubach, które zaczęliśmy odkrywać. Jednym z nich był Indeks, mieszczący się tuż obok wejścia na teren Uniwersytetu Warszawskiego. To w jego ogródku podczas ostatnich wakacji spędziłam z Lucją masę czasu. Na scenie ustawionej naprzeciwko wejścia, które mieściło się w dużej bramie kamienicy, odbywały się wtedy koncerty ska, punk i reggae. A kiedy zaczął się rok akademicki, wszystko przeniosło się do środka i chodziłam tam razem z Antkiem. W międzyczasie koleżanka, którą tam poznałam, zrobiła mi w końcu dready. W albumie ze zdjęciami pokazującymi jej produkcję znajdowała się cała ówczesna Rasta Warszawa. Były w nim wszystkie uśmiechnięte twarze, które do tej pory widywałam gdzieś na mieście. Czułam się szczęśliwa, że mogę być pośród nich. Czasem jeździłam z Antkiem na skład Fabryka, gdzie mieszkał jego starszy brat As, który rok temu wyprowadził się z domu, bo nie mógł w nim znaleźć dla siebie miejsca. Razem z grupą osób z całej Polski, szukających własnego sposobu na życie poza systemem, zajął pustostan na Żoliborzu, w którym wcześniej znajdowały się hale firmy produkującej cysterny. Wśród mieszkańców fabryki wiele było różnych, mniej czy bardziej skomplikowanych historii. Łączył je bunt i ta specyficzna forma bezdomności, ucieczki z domu i od rodzin. Część osób tam mieszkała, bo nie miała pieniędzy. A część nie potrafiła albo nie chciała odnaleźć się w systemie czy układzie, którego była częścią. Fabryka była centrum świata, który dzielił się na subkultury. Właściwie każdy wyglądał tam inaczej, choć pozostawał w standardach wyznaczonych przez własne plemię. Swoim ubiorem i fryzurami wysyłaliśmy niewerbalny komunikat zachęcający do kontaktu lub prowokujący do zaczepek. Właściwie wszystkie te subkultury przenoszone na polskie realia od początku wydawały mi się dość absurdalne. Były importem i adaptacją schematów wyglądów i zachowań z Wielkiej Brytanii z okresu końca lat 60. i początku 70. Zazwyczaj mającym się nijak do naszej sytuacji i świata, w którym żyliśmy. Nikt z nas nie przyjechał do Warszawy z Jamajki i nie musiał sobie radzić z sytuacją bycia czarnym imigrantem w wielkim mieście, któremu nie sprzyjało. Nie mieliśmy swojej utraconej ojczyzny czy swojego Syjonu, o powrocie do którego moglibyśmy marzyć, jak również nie byliśmy niegrzeczną młodzieżą, która biegałaby z nożem po ulicy. Przejmowaliśmy więc z tych subkultur głównie stroje, muzykę i niezgodę na system. Tłumaczyliśmy to sobie na polski, czasem dosłownie, a czasem dość metaforycznie. Zapewne każdy z nas miał wtedy coś, co go w życiu zawiodło i coś, z czym chciał walczyć. Odrzucenie, brak perspektyw na przyszłość czy biedę. Ludzie, którzy mieszkali w fabryce, byli różni. Znajdowali się wśród nich anarchiści, punki, rastamani i innego rodzaju ideowcy, a także zwykłe łobuzy, alkoholicy, uciekinierzy lub po prostu małolaty, którym nie chciało się słuchać rodziców i byli na tyle odważni, aby im się sprzeciwić i wziąć życie we własne ręce. Po prostu chcieli się dobrze bawić. Fabryka przyjmowała każdy sprzeciw wobec znanego nam porządku świata. Byliśmy dziećmi z rodzin przejścia. Z jednego systemu do drugiego, którym nikt nigdy nie wytłumaczył, co tu się właściwie kilkanaście lat temu stało. Nie bardzo znaliśmy historię, a to, co do nas docierało, nie było wiarygodne. W szkole wkładano nam do głowy wiadomości, które miały jedyną słuszną narrację i kiedy zaczęliśmy odkrywać inne, straciliśmy do niej zaufanie. Interesujące więc dla nas było to, co sami odkrywaliśmy. Patrzyliśmy na naszych rodziców, którzy zajęci byli pracą i nie robili wielkich karier. Wiedzę o systemie czerpaliśmy z piosenek o złym, kapitalistycznym świecie, którego szansy nie mieliśmy jeszcze dobrze poznać, bo zaczął się mniej więcej wtedy, kiedy nasze świadome dzieciństwo. Nie zdążyliśmy jeszcze zdobyć wielu doświadczeń zawodowych, a nasi rodzice musieli sobie z tym systemem radzić na co dzień. Związać koniec z końcem. Musieli nauczyć się funkcjonować w tej nowej, nieznanej im dotąd rzeczywistości, która nie wszystkim dawała równe szanse, a my, pod ich nieobecność, skrycie marzyliśmy, by ją zniszczyć. Fabryka to nie było ładne miejsce. Obdrapane i trochę śmierdzące. Pełne starych mebli, desek i skrzynek. Prawie całe pokryte graffiti, na piętrach mieściło prywatne pokoje bez drzwi. Ich funkcje spełniały tkaniny lub koce zawieszone we framugach lub kawałki dużej, stojącej dykty. Pokoje te pełne były przedmiotów znalezionych na śmietnikach. Starych tapczanów, krzeseł i półek, na których leżały nieliczne rzeczy ich właścicieli. As miał u siebie dużo książek, gramofon i zbiór płyt winylowych, ale nie miał prądu. Była tam też przestrzeń wspólna, mieszcząca kuchnię i coś na kształt salonu. Po środku niej stał okrągły stół i bujany fotel. Był też kominek. Czasami palił się w nim ogień. Tuż obok znajdowała się sala koncertowa. Mieszkańcy Skłotu robili w niej imprezy. Podłączano prąd, kupowano piwo i sprzedawano bilety. Kiedyś byłam tam wieczorem. Siedziałam z Antkiem w tej dużej sali na starym, brudnym materacu. W powietrzu unosił się kurz, od którego chciało mi się kichać. Było trochę zimno i prawie ciemno. W oddali, z gigantycznego magnetofonu tuby przywiezionego przez kogoś z festiwalu w Roskilde, dobiegał nas głos Maćka Maleńczuka, jak mantrę rytmicznie powtarzający słowa w dziwnym języku. Nagle ten spokój przerwał krzyk. Antek zerwał się z materaca i pobiegł zobaczyć, co się stało. Sala szybko wypełniła się ludźmi. Wszyscy pytali o to, co się dzieje. Stałam tam sama i nic nie rozumiałam. Antek wrócił i złapał mnie za rękę. Zaciągnął do pokoju Asa. Wytłumaczył, że zaraz wpadnie do nas grupa skinheadów, którzy będą chcieli nas zabić, dlatego szybko musimy znaleźć sobie coś, czym będziemy się bronić, po czym złapał duży drewniany stojak na kwiatki i zaczął łamać go na kawałki. Po chwili miałam już w ręku coś, co wyglądało jak kołek na wampiry. Antek miał taki sam i skakał z nim obok mnie, podekscytowany wymachiwał nim w powietrzu. Stałam tam nie wiedząc jak się zachować, aż usłyszałam złowrogie krzyki z dołu. Od ścian odbiły się kamienie. Gdzieś tam szyba rozbiła się z trzaskiem i doszedł do mnie huk podobny do wybuchu petard. Słychać było przekleństwa i szarpanie za drzwi. Jednak po kilku minutach wszystko ucichło. Napastnicy nie zdobyli twierdzy barbarzyńców, poddali się i w ciszy rozeszli do domów. Być może poszli na plac Grunwaldzki pić piwo pod sklepem, jak to mieli w zwyczaju. Odłożyłam kołek i nie wyszłam stamtąd do rana. Jeszcze kilka razy odwiedziłam ten skłod, a potem przyszła zima i nie dało się już tam wytrzymać. Pewnego dnia wśród padających nam na głowę płatków śniegu rozstałam się z Antkiem, bo coś mi mówiło, że muszę tak zrobić. Coś we mnie pękło, coś się wyłączyło, choć było trudno, odeszłam. Wolałam sama iść przez świat. Po 2 latach obcięłam dredy, nie dlatego, że mi się znudziły, ale dlatego, że chciałam być wolna od zamykania mnie w szufladach. Wolałam nie manifestować światu tego, kim jestem. Nie dlatego, że czegoś się bałam, ale dlatego, że przestało mi na tym zależeć. W środku zostało to, co najważniejsze. Bunt wobec wyższości jednych ludzi nad innymi i niezgoda na świat, który to legitymizuje. Później zburzono fabrykę. Wszyscy musieli się z niej wyprowadzić. Na gruzach skłotu postawiono luksusowe osiedle, na którym moi znajomi niedawno kupili mieszkanie.
Piosenki dla 30-latków. Czytali Joanna Rozkosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięk i montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.